Kochani, słyszeliśmy to, co śpiewał chór. Świat coraz bardziej będzie się pogrążał w grzech. I widzimy, że tak się dzieje. Jest to naturalne i Słowo Boże to przewidziało. I Słowo Boże mówi nam, co będzie dalej się działo. I fajnie, że my jako dzieci Boże możemy o tym wiedzieć. Ja chcę krótko podzielić się Słowem Bożym. Później będę prosił naszego gościa również o usługę, brata Roberta Kasprowicza, żeby podzielił się słowem, czy pieśnią, czy co tam mu Pan Bóg kładzie na serce. Będziemy mieli okazję go również posłuchać i wieczorem, z czego bardzo się cieszę. I też będzie to nasze takie święto na wiosce. Mamy dziś dzień, kiedy będziemy piknikować, tak? Będziemy piknikować. Pogoda dopisuje. Myślę, że każdy z nas się cieszy w sercu swoim, że taki czas nastał, że wreszcie jest ta niedziela. Czekaliście na nią? Bo ja czekałem. Myślę, że wielu z was też. Ale zanim to się będzie działo, zanim będziemy uczestnikami tego, co przed nami, to otwórzmy swoje Biblię na pewnym fragmencie Słowa Bożego, który myślę, że wielu z nas mogłoby zarecytować go na pamięć, bo jest tak znany. I tak często jest, że wiele fragmentów Słowa Bożego, które są nam tak znane, często nad nimi się już nie pochylamy albo szukamy innych, które są mniej znane. I w przypadku tego fragmentu, jeśli chodzi o mnie i o moją osobę, to jest to słowo, które siedzi we mnie już od dobrych 2 lat. I Pan Bóg daje mi co jakiś czas pewne myśli do tego, daje mi pewne obrazy i wierzę w to, że to, co dzisiaj powiem, to będzie tylko cząstka tego, co jeszcze przede mną będzie odkryte, co jeszcze Pan da mi zrozumieć z tego fragmentu Słowa Bożego. I wiecie, tak jak Słowo Boże mówi, nasze poznanie jest tylko cząstkowe. I gdzieś tą cząstkę każdy z nas przez Ducha Świętego wychwyci. Ale wiele jeszcze jest tego bogactwa, Bożej prawdy, Bożej mądrości zawartej w Bożym Słowie. I fajnie jest odkrywać nowe rzeczy. W takich, że tak brzydko to ujmę, wyświechtanych fragmentach Słowa Bożego, które no, znamy, wiemy i tak dalej. I tak jak mówię, fajnie jest odkryć coś nowego. I fajnie, jak Duch Święty pokazuje nam nowe rzeczy. Fragment, o którym mówię, jest zapisany w Dziejach Apostolskich. I chciałbym chwilę wcześniej zacząć i później dojść do tego, o czym będę chciał mówić. A więc otwórzmy 2 rozdział Dziejów Apostolskich. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich i od 42 wiersza będę czytał. Będzie to taki dłuższy fragment Słowa Bożego. I czytajmy. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego temu się dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach waszych. Wszystkich, przepraszam. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiadał przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział: proroka jak ja wśród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia, aż do następnego dnia, był już bowiem wieczór. Wielu zaś tych, którzy słyszeli mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi i uczeni w piśmie oraz Annasz kapłan i Kajfasz i Jan i Aleksander i wszyscy, ilu ich było, z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się: jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście? Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innego zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia ponad niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał przed nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc: cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagróźmy im, aby w tym imieniu więcej nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli jej i rzekli: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwołali ich, zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. Niesamowity fragment Słowa Bożego, kochani. I zacząłem wcześniej przed tym fragmentem o uzdrowieniu, dlatego że jest tu obraz pierwszej wspólnoty, pierwszego kościoła. Jest tu obraz tego, jak zbór chrześcijański żył. Kiedy? Po zmartwychwstaniu Jezusa. Jak się dokonało to? Jak Pan Jezus został wzięty do nieba, tak? Dusze wszystkich były ogarnięte bojaźnią za sprawą apostołów. Oni mieli moc. Znaków i cudów. Ale to nie wszystko. Wszyscy trwali we wspólnocie. Wszyscy trwali, spotykali się na łamaniu chleba. Jest napisane, że wszyscy co? Codziennie przychodzili do świątyni. To było coś niesamowitego, co w dzisiejszych czasach nie idzie sobie wyobrazić. Kiedy się zastanawiam i myślę nad tym, to nie mogę pojąć, jak to mogło być. Na dzisiejsze czasy, czy jest to możliwe, żebyśmy wszyscy wspólnie mieli wszystko wspólne? Na przykład, to jest jedna rzecz tylko, która tam jest wymieniona. Kochani, niesamowite. Ale skoncentrujmy się na tym, co się wydarzyło przed świątynią. Chciałem zauważyć kilka rzeczy w tym fragmencie. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Człowiek, który był sparaliżowany, który nie chodził, musieli być ludzie, którego co? Przynieśli. I zobaczcie, oni go przynosili codziennie i stawiali przy bramie świątyni. Ci ludzie mogli uczynić tylko tyle dla tego człowieka. Ich serca zostały poruszone. Widzieli dramat człowieka. Widzieli, że ten człowiek nie jest w stanie sam sobie poradzić. Postanowili, co? Pomożemy. Będziemy go przynosić. Zrobimy coś dla niego. I robili. I przynosili. Tyle mogli. Tyle zrobili. Podoba mi się to, że ci ludzie codziennie wykonywali tą pracę. Codziennie to z determinacją przynosili. Na pewno było im żal i smutno z powodu tego kalectwa, które ten człowiek miał. Na pewno mieli serce, które nie było obojętne na dramat innych ludzi. I pojawia się Piotr i Jan. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł. Dlaczego tak uważnie się Piotr z Janem w niego wpatrywali? Musiałem zadać sobie to pytanie. I tak sobie myślę, że Piotr z Janem chcieli coś u tego człowieka zobaczyć. Zanim stało się to, co się stało, zanim dokonało się oczywiste uzdrowienie i oczywisty cud, oni spojrzeli mu w oczy. Oni, myślę, szukali potwierdzenia też, że to jest ten moment, ten człowiek i ta sytuacja, która ma się wypełnić na chwałę Bożą. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. Jak zobaczył zainteresowanie dwóch ludzi, zaczyna się nim interesować. Fajnie, może wrzucą jakiś pieniążek, może mnie poratują, może będzie mi lżej dzisiaj, bo więcej zarobię, bo będę miał na utrzymanie swoje. I rzekł Piotr. Srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję. I co? Wydawałoby się, powietrze opadło z tego człowieka. No nic z tego nie będzie. On nie ma pieniążka. A ja tak liczyłem na to, że coś rzuci. Ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi i kostki jego. I zerwał się, i stanął, i chodził, i wszedł do świątyni, i przechadzał się, i podskakiwał, i co? Chwalił Boga. Coś takiego. Co taki pieniążek przy tym, co go spotkało, prawda? Niesamowita rzecz się stała. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. I poznali, że to ten sam, który codziennie, co? Siadywał u bram świątyni, przynoszony, gdyż był sparaliżowany. I zdumienie i oszołomienie, co było w tych ludziach? Jak to możliwe? I zbiegł się cały tłum, zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. Kochani, pewne rzeczy tutaj chcę zauważyć. Bez Bożej mocy, bez Bożego działania, bez tego, w co nas Pan Bóg może wyposażyć, a co było tu też przez Piotra powiedziane. Czemu się tak przypatrujecie nam? Przecież my tą mocą tego nie uczyniliśmy. To Chrystus uczynił. My byśmy nie byli w stanie tego uczynić. To jest Boża prawda. Ale bez tej Bożej mocy Chrystusowej, która była im dana na ten czas, oni mogliby co? Podejść do tego człowieka, poklapać go po ramieniu. Słuchaj, jakoś to będzie. Może jeszcze zdarzy ci się coś miłego w życiu. Wiesz, no. Mogliby go pocieszyć, podnieść na duchu na chwilkę. Trochę optymizmu może wlać w jego serce na chwilkę. Co więcej mogli zrobić? Powiedzcie mi. Mogli coś więcej? Bez Bożej mocy, bez Bożego działania? Bez tego, co wyposażył ich Pan Jezus, kiedy mówił, idźcie na cały świat, a takie rzeczy będą wam towarzyszyć? Jak myślicie? Chyba się zgodzicie ze mną, że jakieś może kilka miłych słów moglibyśmy sprzedać temu człowiekowi, ale pomóc za bardzo byśmy nie mogli. Bez mocy Bożej możemy pocieszać, dodawać otuchy ludziom w potrzebach, czasem pomagać im fizycznie, tak jak ci, którzy przenosili codziennie tego człowieka, robili dobry uczynek, żeby on mógł siedzieć przy tej bramie i zbierać na swoje utrzymanie jałmużnę. Ale ich stan się nie zmieni, pomimo naszych zabiegów. Człowiek prosił o jałmużnę. Dlaczego prosił o jałmużnę? Ano, czy on mógł na coś innego liczyć? Czy on marzył o czymś innym? Jemu to się wydawało najsłuszniejsze. No. Da ktoś parę złotych, będę miał na utrzymanie swoje i tak będę żył. Nie mam innego wyjścia. Nie chodzę. Nie mogę pracować. Nie mogę zarobić na swoje utrzymanie. No to jak? Wielu ludzi na tym świecie właśnie jest tymi, którzy gdzieś tam przy świątyni wyciągają swoją rączkę, żeby choć na chwilę zaspokoić swoje potrzeby, żeby choć na chwilę uciec od tej tragedii, w której są. Jest masa ludzi, którym na tym świecie żyje i powodzi się dobrze. Zgodzicie się z tym? Oni nie potrzebują żebrać, nie potrzebują o nic prosić. Oni mają super życie, przynajmniej tak im się wydaje. O tym są przekonani. To ludzie sukcesu, to ludzie kariery, to ludzie poważani wśród innych. Oni nie potrzebują siedzieć przy świątyni. Oni zwykle są daleko od świątyni. Albo są tymi, którzy przybierają się w pobożność i wchodzą do tej świątyni, ale ich życie się nie zmienia. Ale są ludzie, którym w życiu nie bardzo wyszło. Są ludzie, którzy gdzieś potknęli. Są ludzie, których życie się rozsypało. To są ci chromi. To są ci, którzy już nie mogą sobie poradzić. To są ci, którzy wiedzą, że bez łaski czyjejś nie mogą egzystować. Nie dają rady. I oni siedzą i proszą o jałmużnę. Proszą o pomoc. Fajnie jest, kiedy są dzieci Boże, kiedy jest lud Boży, który jest napełniony mocą Bożą, który jest w ścisłej społeczności ze swoim Ojcem, który może spojrzeć takiemu człowiekowi w oczy i powiedzieć: nie mam dla ciebie jałmużny, ale mam coś piękniejszego, coś wspanialszego, coś cudowniejszego, chłopie. To, co zmieni twoje życie, co postawi cię na nogi, co wywróci twoje myślenie do góry nogami, aby było prawidłowe, aby było takie, jak Pan Bóg chce. Jeśli tego nie ma wśród Kościoła, wśród ludu Bożego, to będziemy tylko tymi, którzy silą się, czy nawet robią jakiś dobry uczynek, przynoszą, pomagają na chwilę, pocieszają. Nic więcej byśmy nie mogli zrobić. Słowo Boże mówi, że wiara nie jest sprawą wszystkich. I myślę, dlatego było to spojrzenie w oczy tych apostołów, tego człowieka. Czy on jest gotowy? Czy to jest ten moment? Czy Pan Bóg chce tego cudu w jego życiu? Pan Jezus mógł uzdrawiać wszystkich. Mógł? Mógł. Ale został posłany tylko do wybranych. Bo taka była wola Ojca. On nie czynił swojej woli. On czynił wolę Ojca. To był dobry moment. To był odpowiedni moment. Pan Bóg potwierdził to, że to było to. dotknijcie się tego człowieka. Ująwszy go, postawili go na nogi. On spodziewał się pieniążka, on spodziewał się złota i srebra, jakąś taką marność, lichość, która by na chwilę dała mu odskocznię od tego, co go spotkało w jego życiu. I dzisiaj ludzie w świecie nie szukają i nie oczekują Chrystusa, dlatego że chcą troszkę tego złota, że chcą troszkę tego, co by może dało im rozwiązanie, chociaż połowiczne, chociaż chwilowe. Nie dziwmy się zatem, że oni tak łatwo nie chcą uwierzyć, bo oni co? Nie zakosztowali, jak dobry jest Pan. Tak Słowo Boże mówi? Są ci, którzy zakosztowali. My wiemy. My doświadczyliśmy tego. Nasze życie zostało wywrócone. Myśmy zostali z tego chromu uzdrowieni. Ale inni nie wiedzą. Zerwał się i stanął i chodził. Był świadectwem Bożej mocy. Był świadectwem oczywistego cudu. Był co? Oszołomieniem dla innych ludzi. Wiecie, co znaczy słowo oszołomienie? Wiecie. Jakie to jest potężne wrażenie na człowieku. Oszołomienie. Przez jednego człowieka, który wszedł do świątyni, skakał tam, chwalił Boga i nie mógł nacieszyć się tym, że dostał drugą szansę, dostał nowe życie. Bo jak można to inaczej zinterpretować? Jego życie przed, jego życie po. Zobaczcie. Jak bardzo on się cieszył, jak bardzo był wdzięczny. Przybiegł do Jana i Piotra. Tłum się zbiegł. A on co? Cieszył się i pokazywał, zobaczcie, mogę chodzić. Jestem zdrowy. Niesamowita sprawa. A to był cudowny grunt do tego, żeby co? Żeby Piotr odezwał się do zgromadzonego tłumu. Zobaczcie, jaka chwała Boża w tym momencie. Oczywisty cud, a teraz Piotr przychodzi z Ewangelią i mówi, kochanie, nie dziwcie się, nie przyglądajcie się nam. Myśmy tego nie uczynili. To Jezus uczynił. I mógł powiedzieć, i mógł zaświadczyć, i mógł przekazać im trudne rzeczy. Czyż nie? Mówił do nich o tym, wy jesteście dziećmi kapłanami, dziećmi ludzi wybranych przez Boga. To wy. Ocknijcie się. To Jezus do was przyszedł. Ale też mówi co? W nieświadomości, w błędzie. W tym, w czym trwaliście, zaparliście się Go. Ukrzyżowaliście Go. Wydaliście Go na śmierć, a uniewinniliście zdrajcę. W innych okolicznościach być może skończyliby jak Szczepan, wywleczeni gdzieś na miejsce ustronne i obrzucani kamieniami. Tak? Pewnie tak by było. Ale lud widział coś, co ich oszołomiło. Lud widział coś, co było oczywistym cudem, co było potwierdzeniem, że Bóg się do nich przyznał. Oni nie byli w stanie kiwnąć palcem na Piotra i Jana. Wręcz przeciwnie, zaczęli się zastanawiać, co ci ludzie mówią, co to za Ewangelia. Nawet strażnicy świątyni, nawet kapłani, którzy przyszli, rozłożyli ręce i powiedzieli, no my nie możemy zaprzeczyć temu cudowi. Co zrobimy? Przecież to oczywiste. Człowiek 40 ponad lat nie chodził. Od urodzenia prawdopodobnie. I nagle stał się cud. Stało się coś niesamowitego. I ostatnią rzeczą, którą chciałem zauważyć, to to, jak zachowywał się ten człowiek. To jest cudowne, kiedy takiego chromego spotyka i dotyka łaska Boża. To jest cudowne, kiedy ten chromy może być świadectwem, przyznawać się do Jezusa i mówić: hej, widzicie mnie? To byłem ja, byłem żebrakiem, byłem nikim. Moje życie było zmarnowane i stracone. Zobaczcie teraz, kim jestem. Zobaczcie, gdzie jestem dziś. To jest świadectwo Bożego działania. Cudownie jest, kiedy Pan Bóg dotyka się człowieka i takim jest później. Trochę smutniej jest, kiedy jest taka sytuacja, jak się miała z 10 trędowatymi. Wrócił jeden i to cudzoziemiec. I Pan Jezus dał przykład temu. A gdzie są pozostali? Oni też zostali oczyszczeni. W ich życiu stał się cud. Gdzie oni są dziś? To są dwie kategorie ludzi. Pan Bóg się może dotknąć, dotknął się twojego życia, ale gdzie ty dzisiaj jesteś? Czy jesteś w świątyni, skaczesz i chwalisz Boga? Czy kiedy zbiega się lud, mówisz: zobaczcie, jak moje życie wygląda, a jak wyglądało? Czy jesteś tym, który odchodzi? Fajnie, że zostałem uzdrowiony, fajnie, że moja potrzeba została załatwiona. Super. Naprawdę jestem wdzięczny temu Jezusowi, że mnie uzdrowił. Ale życie toczy się dalej. Tak? Myślę, że należymy do ludzi tych, którzy co? Przychodzą do świątyni i cieszą się każdego dnia. Panie Jezu, wyrwałeś mnie ze śmierci. Powołałeś mnie do żywota, do bycia z Tobą, do tak wspaniałych rzeczy. I możemy powiedzieć amen na to, co Piotr mówi do nich. Do tych faryzeuszy i uczonych w piśmie. Czy słuszna to rzecz słuchać bardziej człowieka niż Boga? Sami osądźcie. My nie możemy nie mówić o tym, co nas spotkało. Czy możemy milczeć? Powiedzcie, jeżeli będziemy milczeć, nie usłyszą kolejni. A Słowo Boże mówi co? Jak piękne są nogi tych, którzy co? Zwiastują Ewangelię. Jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują Ewangelię. Moje nogi zostały uzdrowione. Dziś mogę to robić. Nie tylko w świątyni, ale poza nią. Wszędzie. Tam, gdzie są chromi, tam, gdzie są ludzie z życiem w rozsypce. Cudowna to rzecz. Chciejmy takimi być, jak ten chromy. Chciejmy takimi być, jak Piotr i Jan, którzy nie tylko dają pocieszenie, parę miłych słów, podnoszą na duchu na chwilę, może pomogą w jakiś fizyczny czy materialny sposób, ale są bezradni i nie potrafią rozwiązać problemu. Myślę, że jesteśmy tymi, którzy co? W ścisłej społeczności z Ojcem. Którzy są napełnieni Duchem Świętym, którzy mają moc daną w autorytecie Jezusa Chrystusa, aby takie rzeczy się dziś działy. I aby inni mogli być poratowani. Inaczej będziemy bezradni jako Kościół. Inaczej nie będziemy wypełniać Bożego poselstwa, bo takie ono właśnie jest, aby do tych ludzi iść. To te kilka myśli, to garść myśli, którymi chciałem się z wami podzielić. Wierzę, że ich wiele jeszcze jest, że jeszcze wiele Pan Bóg będzie odkrywał w tym słowie dla mnie i wiele, że dla was. Tak jak mówię, to słowo gdzieś utkwiło mi długo w moim sercu, w moim życiu, Długo nad nim myślałem i ciągle Pan Jezus coś mi pokazywał. I wierzę, że będzie to czynił nadal. Amen. Zaśpiewajmy teraz pieśń, a potem proszę brata Roberta o usługę. Jest propozycja?